Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dobry wieczór, dzień dobry, Radosław Romaniuk, 35. Pełnia Literatury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa w podcaście, który nieco będzie nawiązywał do odcinka poprzedniego, poświęconego wierszom Urszuli Kozioł z tomu Momenty. Jak może Państwo pamiętają, mówiłem w nim o fenomenie starej poetki, o fenomenie późnej twórczości poetek, wymieniając różne nazwiska. Oczywiście nie wszystkie, bo starą poetką była też Kazimiera Iłakowiczówna, której nie wymieniłem. Anna Kamieńska mogłaby nosić też to miano, ale uważna słuchaczka zwróciła mi uwagę, że nie wymieniłem w tym gronie Wisławy Szymborskiej. Rozumieją Państwo chyba, że uznałem to za bardzo duży brak. Zastanowiłem się, z czego ten brak, z czego to pominięcie wynika. W akcie wyparcia zacząłem też obwiniać o to samą Szymborską. O to, że ona właściwie starą poetką nie była. Odeszła 1 lutego 2012 roku w wieku 89 lat. Więc można powiedzieć, że mogłaby dumnie nosić to miano. Natomiast to miano do niej nie przylega. Dlaczego? Albo też, można powiedzieć, jest starą poetką na swoich warunkach. Bardzo po swojemu. Jak? O tym przekonamy się, czytając ostatni, wydany już pośmiertnie, tom wierszy Wisławy Szymborskiej, zatytułowany Wystarczy. Wydało go wydawnictwo A5 w roku śmierci poetki. Bardzo serdecznie zapraszam na 35. Pełnię Literatury poświęconą tej książce. To nie jest tak, że późna twórczość różni się zasadniczo od twórczości dojrzałej starych poetek i starych poetów. To nie jest tak, że stara poetka się zmienia. Późna twórczość to jest czas destylacji wszystkich najlepszych elementów poetyk danego autora, jednakże z dodatkiem, którego w wcześniejszej twórczości nie ma, dzięki któremu łączymy późną poezję właśnie z tym przymiotnikiem późnym. Jest w niej również ubytek. Jest to ubytek związany z formą. Kiedyś zdarzyła mi się w jednym z pierwszych podcastów taka sytuacja, w której przywołałem profesora Wiesława Żońce, wybitnego norwidologa, i powiedziałem, nie ma sensu, ale bardzo serdecznie go pozdrawiam. Po czym niewiele później okazało się, że jedna ze słuchaczek Pełni Literatury przekazała mu te pozdrowienia, więc czasem może będę powtarzał tę frazę. Profesor Tomasz Wójcik, może to nie ma wielkiego sensu, ale bardzo go serdecznie w tym miejscu pozdrawiam, napisał znakomitą książkę o późnej twórczości jako dramacie formy, jako rewolucji formy, rozpadzie formy. Więc ekstrakt najlepszych rzeczy dotychczasowych poetyk, dodatek związany z tą późną twórczością, z późnym doświadczeniem i ubytek. Tak moglibyśmy opisać tą twórczość, której przydajemy przymiotnik późna. Zmierzam do tego, że u Szymborskiej tych elementów brak. Jej późna twórczość jest bardzo bezpośrednią kontynuacją tego, co robiła przez całe swoje twórcze życie. Bo właściwie od tomu Wołanie do Yeti z 1957 roku miała Szymborska w sobie ten gen dojrzałości, który zupełnie niezmieniony pozostał aż do roku 2011, w którym napisała swoje ostatnie wiersze. Wiersze, które powstawały między 23 października 2010 a 2 listopada 2011 roku. To 13 utworów, które złożyły się na tom Wystarczy. Też ani ten tom, ani tomy go poprzedzające nie realizują w żaden sposób tego paradygmatu sprawozdania z dalszych okolic. nie są to wiersze, w których bada się, opisuje się to późne doświadczenie. Późne doświadczenie pamięci, późne doświadczenie ciała, późne doświadczenie oczu, można też powiedzieć, patrzących na zupełnie inny świat. Nie jest to też tom owiany aurą refleksji na temat śmierci. Szymborska jest w końcu autorką wiersza o śmierci bez przesady i mogłaby chyba powtórzyć tę rymowaną frazę z wiersza Czesława Miłosza przeciwko poezji Filipa Larkina. Późnego wiersza, napisanego mniej więcej w tym momencie biograficznym, w którym była Szymborska, pisząc swoje Wystarczy. Mam na myśli frazę pamiętną i ja też pamiętam, żałobny Larkinie, że śmierć nikogo z żywych nie ominie. Nie jest to jednak temat odpowiedni ani dla ody, ani dla elegii. I ta klasyczność, która się tutaj pojawia w tym przymiotniku odpowiedni, poczuciu dekorum, które przystoi poezji. Pewne rzeczy nie przystoją. I okazuje się, że zdaniem Miłosza nie przystoi jej eksploatowanie tematu śmierci. Zmierzam do tego, że ta klasyczność bardziej jednak została zrealizowana przez Szymborską niż przez Miłosza. Wydaje mi się, że on w wierszu do Filipa Larkina zwracał się też troszeczkę do siebie. Napominał też trochę samego siebie. Szymborska nie musiała pisać o tym, że to nie jest temat odpowiedni, bo ona tę świadomość swojej poezji przekazywała przez całe swoje twórcze życie. Nie chcę przez to powiedzieć oczywiście, że Szymborska pewne tematy eliminuje. Po prostu nie ma ich więcej niż zwykle. Ale przecież to doświadczenie końca wpisane jest w tytuł tomu. Tytuł, który brzmi Wystarczy, który był towarzyską anegdotą jeszcze zanim powstało większość z tych wierszy, bo Szymborska zapowiadała, że jej ostatni tom będzie miał tytuł Wystarczy. To był żart związany z tym, że już dość napisała, a przecież napisała relatywnie bardzo mało, nigdy nie była autorką wielu wierszy, nigdy nie była autorką grubych, opasłych poetyckich tomów, więc dość już napisała, dość już próśb o nowe wiersze, trzeba przeczytać te stare i że to już wystarczy tego wysiłku, tego starania, tego dawania czegoś z siebie. Może właśnie w tym momencie zaczyna się życie, życie dla siebie. Poetka była przywiązana do tego pomysłu. Jasne było, że w tym tomie chyba nie będzie wiersza tytułowego. Zresztą to się Szymborskiej już wcześniej zdarzało. Nie będzie utworu pod tytułem Wystarczy. To słowo Wystarczy samo jest, że tak powiem, 14 wierszem w tym tomie. I Wisława Szymborska obmyśliła to tak, żeby sama napisała słowo Wystarczy i aby postawiła je na początku, a nie na końcu. A pozycja słowa wystarczy, to czy jest ono na początku, czy na końcu, ma w tym wypadku duże znaczenie. Na początku stawia je sama poetka, a na końcu stawia je ta siła, która rządzi ludzkimi losami. W tym sensie tomu wystarczy nie można skończyć. On się kończy sam. Kończy się przypadkowo. Kończy się wbrew woli autorki. I w tej podwójności, w tym, że ona mówi słowo, które powinno stanąć na końcu wypowiedziane przez siłę niezależną od niej, jest wiele z jej dystansu, jest wiele z jej ironii. Jest właśnie ten brak przesady, bo ona próbuje ubiec tę siłę. Sama mówi coś, czego chyba nie do końca chce usłyszeć, czego chyba nikt nie chce usłyszeć. I też można powiedzieć, że jest to znakomity przykład dystansu ustanawianego przez język, który obecny jest w całej tej poezji. Bo można powiedzieć, że Szymborska jest w tym sensie bardzo poetką lingwistyczną i poetką konceptualną. Poetką której teksty są wymyślone, są zaplanowane, są związane z jakimś pomysłem. Nie przypadkiem wspominała, że na napisanie mowy noblowskiej wykorzystała, zmarnowała w cudzysłowie pomysł na wiersz o Kohelecie. I z wiersza każdego poety dałoby się napisać mowę noblowską, natomiast z wiersza Szymborskiej można. I to jest może też definicja jej poezji. Powiedziałem, że późna poezja Szymborskiej to nie są sprawozdania z dalszych okolic. Z dalszych okolic egzystencjalnych, biograficznych nie, ale z dalszych okolic rozwoju naszej cywilizacji może już tak, bo przecież poezja Szymborskiej sytuuje się gdzieś między Yeti z wiersza Wołanie do Yeti, tytułowego wiersza tomu, który został wydany w 1957 roku, i z wiersza do komputera. Szymborska jest w tym miejscu między Yeti a komputerem. Próbuję to miejsce opisać, ale już fakt, że mówi do komputera, mówi coś o diagnozie posthumanistycznej cywilizacji, o strachu przed posthumanistyczną cywilizacją, której rodzenie się Szymborska obserwuje. Posłuchajmy dwóch wierszy z tomu Wystarczy, poświęconych właśnie temu zjawisku. Wyznania maszyny czytającej. Ja, numer 3 plus 4 dzielone przez 7, słynę z rozległej lingwistycznej wiedzy. Zdążyłem już rozpoznać tysiące języków, jakimi w swoich dziejach posługiwali się wymarli ludzie. Wszystko, co zapisali swoimi znakami, mimo że przywalone warstwami katastrof, wydobywam, odtwarzam w pierwotnej postaci. To nie przechwałki, czytam nawet lawę i kartkuję popioły. Objaśniam na ekranie każdą wzmiankowaną rzecz, kiedy ją wykonano i z czego i po co. A już zupełnie z własnego rozpędu badam niektóre listy i poprawiam w nich błędy ortograficzne. Przyznaję, pewne słowa sprawiają mi trudność. Na przykład stanów zwanych uczuciami nie potrafię jak dotąd wytłumaczyć ściśle. Podobnie z duszą, wyrazem dziwacznym. Ustaliłem na razie, że to rodzaj mgły, rzekomo od śmiertelnych organizmów trwalszy. Jednak największy kłopot mam ze słowem jestem. Wygląda to na czynność pospolitą, uprawianą powszechnie, ale nie zbiorowo, w praczasie teraźniejszym, w trybie niedokonanym, choć jak wiadomo, dawno dokonanym. Tylko czy to wystarcza jako definicja? Mam na łączach burczenie i śrubek zgrzytanie. Mój guzik do centrali kopci zamiast świecić. Poproszę chyba o braterską pomoc. Kumpla, 2/5 zera łamane przez pół, to wprawdzie znany wariat, ale ma pomysły. Wzajemność. Są katalogi katalogów, są wiersze o wierszach, są sztuki o aktorach grane przez aktorów, listy z powodu listów, słowa służące objaśnianiu słów, mózgi zajęte studiowaniem mózgu, są smutki zaraźliwe, podobnie jak śmiech, papiery pochodzące ze zbiórki papierów, zobaczone spojrzenia, przypadki odmieniane przez przypadki. Rzeki duże, z poważnym udziałem niedużych, lasy po same brzegi porośnięte lasem, maszyny przeznaczone do wyrobu maszyn, sny, które nagle budzą nas ze snu, zdrowie konieczne w powrocie do zdrowia, schody na tyle w dół, na ile w górę, okulary do szukania okularów, wdech i wydech oddechu. I niechby bodaj od czasu do czasu nienawiść nienawiści. Bo koniec końców niewiedza niewiedzy i ręce zatrudnione umywaniem rąk. Można powiedzieć, że logiczne, techniczne skomplikowanie rzeczywistości, uwikłanie ją w różne paradoksy, opisane w wierszu Wzajemność jest dla Szymborskiej przeczuciem, przedsmakiem tej rzeczywistości, którą opisuje w wyznaniach maszyny czytającej. To, że doszliśmy już do momentu, w którym potrzebujemy katalogów, które katalogują katalogi, i słów, które muszą objaśniać słowa. Maszyn do wyrobu maszyn i tak dalej, i tak dalej. A z tych tautologii wymyka się tylko sfera uczuć. I to sfera uczuć w tym wierszu, we wzajemności, bynajmniej nie wysokich, tylko sfera uczuć niskich. Za mało jest w tej rzeczywistości, mówi Szymborska, nienawiści, nienawiści. I jeśli jest jej tyle właśnie, jest ona w takich proporcjach, to koniec końców, niewiedza, niewiedzy i ręce zatrudnione umywaniem rąk. Ten koncept opisuje koniec końców bardzo wielu spraw. W tym wierszu być może koniec końców świata. Nie wiem, czy będzie można mówić o rękach i o konieczności umywania rąk. No właśnie w wyznaniach maszyny czytającej rąk już nie ma. Są różne tych rąk wytwory, a właściwie wytwory właścicieli tych rąk. Wytwory intelektualne, wytwory, które pozostały w sferze języka. Maszyna czytająca to maszyna, która odczytuje, ale nie rozumie. I tu raz jeszcze, jak w kilku innych już wierszach Szymborskiej, a mówiliśmy, że te późne wiersze bardzo mocno łączą się z wszystkim, co ona napisała, pojawiają się uczucia, dusza i jestem jako istota. Istota człowieka, coś, czego w posthumanistycznym, po człowieczym świecie nie będzie można już zrozumieć i coś, czego nie będzie można przeczytać. Ani uczucia, ani dusza, ani jestem nie nadają się na archeologiczne znalezisko. W tym sensie będą tajemniczą pamiątką po ludzkiej cywilizacji. I jest jeszcze jedna tajemnica, którą Szymborska kontempluje w tomie Wystarczy. Posłuchajmy. Łańcuchy. Dzień upalny, psia buda i pies na łańcuchu. Kilka kroków opodal miska pełna wody, ale łańcuch za krótki i pies nie dosięga. Dodajmy do obrazka jeszcze jeden szczegół. Nasze, o wiele dłuższe i mniej widzialne łańcuchy, dzięki którym możemy swobodnie przejść obok. Przymus. Zjadamy cudze życie, żeby żyć. Denat schabowy z nieboszczką kapustą. Karta dań to nekrolog. Nawet najlepsi ludzie muszą coś zabitego przegryzać, przetrawiać, żeby ich czułe serca nie przestały bić. Nawet poeci najbardziej liryczni, nawet asceci najbardziej surowi, żują i przełykają coś, co przecież sobie rosło. Trudno mi to pogodzić z dobrymi bogami. Chyba że łatwowierni, chyba że naiwni, całą władzę nad światem oddali naturze. I to ona, szalona, narzuca nam głód, a tam, gdzie głód, tam koniec niewinności. Do głodu dołączają natychmiast zmysły, smak, powonienie i dotyk, i wzrok, bo nie jest obojętne, jakie są potrawy i na jakich talerzach. Nawet słuch bierze udział w tym, co się odbywa, bo przy stołach nierzadko wesołe rozmowy. Kontempluje to może nie najlepsze słowo, a powiedziałem, że ona kontempluje jeszcze coś. Może ona się nad tym zastanawia, może nawet ubolewa nad tym. Nad dwiema rzeczami, które de facto pozwalają człowiekowi żyć. I pozwalają człowiekowi żyć szczęśliwie, żyć wesoło. żyć pełnią życia, pozwalają cieszyć się życiem. To jest ten przymus życia kosztem odbierania życia komuś. A ten ktoś tutaj to nie tylko zwierzęta. Szymborska jest znacznie bardziej radykalna w tej wizji, bo są to też rośliny. Żyjemy kosztem innych istniejących, żyjących istot. I na to wygląda, że bogowie całą władzę nad światem oddali naturze, pisze Szymborska. I to ona narzuca nam głód. Głód, który w przypadku człowieka kończy niewinność. Bo przecież głody innych istot zaspokajane są w sposób niewinny. Owszem, kończy niewinność, ale ten brak niewinności nie odbiera bynajmniej człowiekowi snu. Wręcz przeciwnie, on go ratuje. Ratuje go nieświadomość. Nieświadomość łańcuchów, na których porusza się, które go krępują, które go ograniczają. Samym tym łańcuchem jest właśnie to, że nie rozumie on cierpienia istot, które są obok. Nie rozumie tego cierpienia psa, nie rozumie cierpienia istot zjadanych, istot, którym odbiera się życie. Ale to niezrozumienie jest de facto warunkiem jego życia. W innym wypadku byłoby ono horrorem. Nie byłoby ono możliwe. To jest bardzo ważny element późnej refleksji Szymborskiej. To, że w tym właśnie momencie, dopisując kolejne wiersze do tomu Wystarczy, umieściła w nim ten bardzo wyjątkowy wątek. Wątek też łączący się z różnymi rzeczami, które wcześniej napisała. Ale wątek zrealizowany troszeczkę inaczej, chociażby właśnie dlatego, że jest on w tym ostatnim tomie. Jest on ostatnimi słowami tej poetki. Ale nie chcę zostawić wrażenia, że ten tom jest apokaliptyczny. Że ten tom poświęcony jest bardzo trudnej etycznie sytuacji człowieka, w której żyje i temu, że to życie się w sposób nieuchronny może skończyć i zostanie tylko wizje maszyn czytających, które nic z naszej cywilizacji nie zrozumieją. Nie. Jest chyba jeszcze jedna rzecz, którą Szymborska już dosłownie kontempluje. Posłuchajmy. Dłoń. 27 kości, 35 mięśni, około 2000 komórek nerwowych w każdej opuszce naszych 5 palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać Mein Kampf albo Chatkę Puchatkę. Ktoś, kogo obserwuje od pewnego czasu, nie przybywa gromadnie, nie zbiera się tłumnie, nie uczęszcza masowo, nie obchodzi hucznie, nie wydobywa z siebie głosu churalnego, nie oświadcza wszem wobec, nie stwierdza w imieniu, nie w jego obecności to rozpytywanie, kto jest za, a kto przeciw, dziękuję, nie widzę. Brakuje jego głowy, gdzie głowa przy głowie, gdzie krok w krok, ramię w ramię i naprzód do celu z ulotkami w kieszeniach i produktem z chmielu. Gdzie tylko na początku sielsko i anielsko, bo wkrótce jedna rzesza z drugą się pomiesza i nie będzie wiadomo, czyje są, ach, czyje te kamienie i kwiaty, wiwaty i kije. Niewzmiankowany, niespektakularny, jest zatrudniony w oczyszczalni miasta. O bladym świcie z miejsca, gdzie się działo, zgarnia, wynosi, do przyczepy wrzuca, co hakami przybite do półżywych drzew, co rozdeptane w umęczonej trawie. Podarte transparenty, rozbite butelki, spalone kukły, obgryzione kości, różańce, gwizdki i prezerwatywy. Raz znalazł w krzakach klatkę po gołębiach. Zabrał ją sobie i po to ją ma, żeby została pusta. I tutaj rzeczywiście chyba mamy sferę, która zasługuje na użycie słowa kontemplacja. Można powiedzieć, że zdaniem Szymborskiej fenomenem jest to, że świat istnieje. Pewnym fenomenem jest to, że ludzka dłoń potrafi napisać chatkę puchatkę. Nie tylko potrafi napisać Mein Kampf. Że są ludzie, którzy wyłamują się temu stadnemu instynktowi, który prowadzi innych. Bo przecież wiersz, ktoś, kogo obserwuje od pewnego czasu, jest takim wierszem o bohaterze życia Szymborskiej. O tym zwykłym, szarym człowieku, który sprząta, który porządkuje, który przywraca rzeczywistość do, chciałem powiedzieć, niewinnego stanu, ale może stanu wyjściowego, tak go bezpiecznie określmy, który nie zatruwa świata. Nie zatruwa go również swoimi poglądami, manifestacją swojej indywidualności, który usuwa się, odsuwa, jest sam. I on jest tym sprawiedliwym, dzięki któremu świat istnieje. Dzięki któremu nie giniemy w stosach podartych transparentów, rozbitych butelek, spalonych kukuł, obgryzionych kości, różańców, gwizdków i prezerwatyw. Jak Szymborska opisała rozpościerający się po manifestacjach, po świętach, po zgromadzeniach śmietnik ludzkiej cywilizacji. A jest w nim nawet klatka po gołębiach. Symbol właśnie tego stosunku do świata, stosunku do przyrody, który tak poetkę niepokoi. Klatka, którą zachowuje sobie bohater życia Szymborskiej. Po to, żeby była pusta. Żeby udowodnić, że klatki mogą być puste. I żeby pamiętać, że wymyślono coś takiego, żeby to była przestroga. Bardzo to jest optymistyczny w gruncie rzeczy wiersz. Bo Szymborska wierzy, że to jest możliwe. Wierzy, że są tacy ludzie. Ona ich obserwuje od pewnego czasu. Jest to wiersz otwierający tom Wystarczy i najwcześniejszy z zawartych w tej książce tekstów, napisany 23 października 2010 roku. Wiersze w tym tomie mają układ chronologiczny. Kończy się zresztą książka poetycka Wystarczy dodatkiem poświęconym notatkom. Notatkom, brulionom, zarysom, pomysłom wierszy. Notatkom, które są odcyfrowane przez wydawcę. Jest to dowód pietyzmu, dowód szacunku, dowód miłości do słów poetki. Jest to działanie, które stoi gdzieś na antypodach tego opisanego w Wyznaniach maszyny czytającej. No i last but not least, jest to deklaracja. Nie wystarczy. Tych 13 wierszy nie wystarczy. 13 i tytuł jest, jak powiedzieliśmy, 14 tekstem. Może tekstem, który właśnie ma przełamać ten fatalizm cyfry 13. Swoją drogą fatalizm, który zawdzięcza ona temu, że w numerologii jest ona uważana za cyfrę związaną ze zmianą, z wstrząsem, z jakimś przerwaniem status quo. Można powiedzieć, że mamy do czynienia dokładnie z taką zmianą. Więc te bruliony, te skrawki tekstów mówią Nie, nie wystarczy. Jeszcze. I Szymborska mimo wszystko nie stawia kropki. Mimo wszystko pozostawia swoje dzieło otwarte. A bardzo interesująco przedstawia się Koda, która właśnie w tych rękopisach zostaje zawarta. Michał Rusinek wspominał, że ostatnim wierszem, o którym mówiła, który planowała Szymborska, był wiersz o ostatnim Neandertalczyku. Jest to wiersz, który ma koniec, ale nie ma początku. I tym końcem jest fraza: kiedy umiera, wierzy już w zaświaty. Fraza, którą w gruncie rzeczy zamknęła Wisława Szymborska swoją poezję. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, za wysłuchanie 35. odcinka Pełni Literatury. I serdecznie zapraszam za 2 tygodnie. Do usłyszenia.